Chciałbym otworzyć z wami drugą księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, od 7 do 9 wersetu. Przeczytajmy. To będzie podstawa mojego kazania dzisiaj. I rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Rok temu pozwoliłem sobie przytoczyć ten werset tutaj na kazaniu, nawiązując do duchowego przebudzenia, które jest koniecznością. I dzisiaj chciałem kontynuować ten temat przebudzenia religijnego. Główny przyrost Kościoła toczy się dzięki właśnie przebudzeniom religijnym. W historii Kościoła istnieją doliny i wyżyny. Do nas należy ocena, czy nasz Kościół w Polsce obecnie jest w czasach wyżyn, czy w czasach doliny duchowej. Ale niech ten tekst i kolejne, które będę przytaczał, pobudzi nas do myślenia na ten temat, a przede wszystkim wszczepi w nas duchowy głód za Bożym działaniem. Bo dzisiaj będę się przypatrywał, w jaki sposób Bóg działa w historii. Ponieważ Bóg jest najważniejszy, kiedy schodzimy się na nabożeństwa, to Jemu chcemy przede wszystkim oddać cześć. Nie człowiekowi, nie tyle będziemy zastanawiać się nad człowiekiem, ale nad samym Bogiem. I Jemu niech będzie chwała. W jaki sposób Bóg działa? Tutaj widzimy w tym fragmencie. Kiedy mówię o przebudzeniu religijnym, nie mówię tutaj o ewangelizacji, bo ona się wielu ludziom dzisiaj kojarzy, o wielkich kampaniach ewangelizacyjnych, które organizujemy jako zbory, jako Kościół. Chociaż przebudzenie duchowe może rozpocząć się w czasie ewangelizacji. Nie mówimy tutaj również o jakiejś masowej histerii, o którą oskarża wielu niewierzących ludzi Kościół, o fanatyzm, o jakieś uczuciowe histerie. Nie, tutaj chodzi o coś więcej. Choć w trakcie Bożego działania, nawiedzenia, uczucia mogą być rzeczywiście silne, ale jest to temat uboczny, nie jest to istotna sprawa. Co jest sednem sprawy przebudzenia religijnego? Więc przyjrzyjmy się jeszcze raz temu tekstowi. Mojżesz, jako książę Egiptu, który został wychowany na dworze egipskim, który został wykształcony w Egipcie, który był, można powiedzieć, arystokratą tamtejszych czasów, ale był Żydem. I widział, w jaki sposób Egipcjanie dręczą Izraela w Egipcie. Chciał im pomóc swoimi własnymi siłami. Kiedy zobaczył kłócących się Żydów, kiedy widział Egipcjanina, który bił Żyda, to wtedy podszedł i zabił tego Egipcjanina. Potem, bojąc się gniewu Faraona, uciekł na pustynię. I przebywał tam 40 lat. Został pasterzem. 40 lat zapomnienia. 40 lat odosobnienia, 40 lat bycia nikim. Po tym wspaniałym czasie bycia drugim po faraonie w Egipcie. I teraz gnije na tej pustyni razem z tymi owcami 40 lat. I w wieku mniej więcej 80 lat, to brzmi jak zachęta dla wielu z nas, rozpoczął swoją służbę duchową. W jaki sposób to się stało? Nagle zobaczył dziwne zjawisko. Krzew, któryś płonął, ale się nie spalał. Podszedł tam, żeby zobaczyć, co to jest. I nagle usłyszał głos: Mojżeszu, Mojżeszu. I tak zaczyna się wielka historia narodu Bożego, ludu izraelskiego. Potem padł na twarz, zdjął swoje obuwie, gdyż usłyszał samego Boga. To jest nieprawdopodobne. I nagle Pan Bóg mówi to, co przed chwilą przeczytałem. Mówi do Mojżesza: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. A więc dzisiaj przyjrzę się może takim trzem wydarzeniom w Biblii. Pierwsze to jest właśnie ta niewola egipska i ten werset. Potem drugie wydarzenie to niewola babilońska przez parę chwil. I trzecie wydarzenie związane z dniem Pięćdziesiątnicy. A więc trzy wielkie objawienia się Boga w historii człowieka. Gdyby Bóg się nie objawił człowiekowi, bylibyśmy wszyscy potępieni, skazani na piekło. Ale dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu Bóg się objawił. I tutaj właśnie objawia się Mojżeszowi. I mówi: napatrzyłem się, już mam dosyć. Cierpienie Izraela. Lud, z którym zawarł kiedyś przymierze przez Abrahama. Znam cierpienia, mówi. Słyszałem ich krzyk. A więc pierwsza rzecz, którą obserwujemy, gdy Bóg chce posłać swoje przebudzenie, daje im wielki głód duchowy. Sprawia, że ludzie zaczynają wołać, a więc krzyk. Krzyk ludu Bożego. I drugie, co się dzieje w wyniku tego wołania ludu Bożego, to jest objawienie Boga. Bóg objawia się człowiekowi. A więc za każdym razem, w każdych tych wielkich wydarzeniach, kiedy Kościół wzrastał, kiedy działy się wielkie rzeczy na ziemi, w historii ludzkości, w historii Kościoła, najpierw było wołanie ludu Bożego, a drugie, Bóg się objawia człowiekowi. I to jest pewien cykl, który powtarza się aż do dzisiaj. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć symbolicznie, że ta udręka ludu Bożego, ten krzyk, te cierpienia, ta niedola, o której tutaj mówi Pan Bóg, to jest ludzki grzech. Grzech jest największą chorobą człowieka. Grzech jest niedolą ludzkości. Grzech jest cierpieniem, tak naprawdę największym nieszczęściem człowieka, zarówno niewierzącego, jak i Kościoła. I Bóg mówi: dosyć, napatrzyłem się już. Znam cierpienia Jego, słyszałem ich krzyk i oto w 8 wersecie mówi: zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej. Zstąpiłem przeto. A więc Bóg przychodzi do człowieka nie w jakiś symboliczny sposób, którym często słyszymy w tych frazesach religijnych w różnych kościołach. Pan z wami i z duchem twoim, tak. Pan niech będzie z wami, a Boga w ogóle nie ma. Nie objawia się, nie przejawiają się wielkie dzieła Jego, tak jak działo się w historii. Bo gdyby się działy, to byśmy oglądali wielkie dzieła Boże, oglądalibyśmy wiele nawróceń. Oglądalibyśmy wielkie rzesze ludzi, które garną się do Boga. Tak jak to widzieliśmy w historii Kościoła. Przekroczylibyśmy tą magiczną cyfrę 200 członków zboru w naszym kraju. Jak trudno tą barierę przekroczyć, prawda? Nie myślimy w kategoriach tysięcy, dziesiątek tysięcy, setek tysięcy, jak to się działo nieraz w historii. Ale myślimy w kategoriach małych. Chociaż te czasy, kiedy małe rzeczy się dzieją, również są cenne i nie wolno nam nimi gardzić. Niemniej jednak są takie chwile chwalebne w historii Kościoła, kiedy ludzkie rzesze są niezliczone w Kościele. Jak dobrze pasuje do tego, co przeżywali Izraelici w Egipcie, tekst Psalmu 56, werset 9. Psalm 56, 9. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Tak, to była tułaczka Izraela. Tułał się również autor tego psalmu, Dawid. 15 lat czekał w modlitwie, żeby Bóg posłał mu koronę. Został wybrany, namaszczony przez Samuela jeszcze w domu rodzinnym, ale potem był prześladowany przez Saula. Musiał się kryć, uciekać, tułać się po pustyniach, po rozpadlinach ziemskich, po jaskiniach. Było mu bardzo ciężko. I właśnie w takim kontekście woła: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój, czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Tak, Bóg rejestruje każdą łzę swojego ludu. Każda łza jest liczona, każda modlitwa jest rejestrowana, jest zapisywana w Bożej Księdze. Często czujemy się zniechęceni, kiedy modlimy się o stan nasz duchowy, czy naszych rodzin, czy kościoła w ogóle, czy zboru naszego. Ale i czujemy się zniechęceni, myślimy, że pewno Bóg nie słyszy mojej marnej modlitwy. Cóż ona znaczy? Nie potrafię się modlić, nie wiem jakimi słowami, ciężko mi nawet zacząć, ciężko mi skupić się. Tyle myśli przychodzi mi do głowy, tyle mam obowiązków wokół siebie. Czy ta modlitwa w ogóle coś znaczy? Tak, znaczy bardzo dużo. Bóg traktuje nasze modlitwy bardzo poważnie. W psalmie 10, 17 wersecie mówi psalmista: Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie, utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego. Nastawiasz uważnie ucha swego. Bóg nastawia swoje ucho do marnej, marnej każdej modlitwy. Pozwólcie, że przywołam takie krótkie świadectwo z mojego życia. Kiedyś, kiedy studiowałem w seminarium w Anglii i potem pomagałem mojemu koledze na wsi, który był pastorem w wiejskim kościółku. I tam w tygodniu odbywały się nabożeństwa modlitewne. Ja zostałem w domu, ponieważ źle się czułem fizycznie. Bardzo źle, było mi ciężko. I pamiętam, że mój kolega pastor wraca po tym zebraniu modlitewnym do naszego wspólnego domu. I ja zapytałem się mojego kolegi po powrocie, czy wyście się o mnie modlili? Bo ja siedząc w domu poczułem nagły przypływ siły, energii, radości, obecności Bożej w tej mojej biedzie, w tym moim złym samopoczuciu. A mój kolega odpowiada: a tak, faktycznie, tam był taki starszy brat, niepozorny, modlił się taką modlitwą, ale taką marną, że myśmy w zasadzie nie zwracali na to uwagi. I modlił się właśnie o ciebie. Nędzna modlitwa, a jak wiele może. Ja pamiętam wtedy, zapamiętałem to na całe życie, że nie można gardzić nawet najmniejszą, niepozorną, słabą modlitwą, bo Bóg może użyć wszystkiego. Nawet najsłabszej modlitwy, bo w słabości jest nasza siła, jak mówi apostoł Paweł. A więc wzdychanie, a więc głód, a więc pragnienie. Nie można tego wytworzyć, kiedy Bóg chce zesłać swoje wielkie przebudzenie, posyła swój głód. Jonathan Edwards, który był wielkim przywódcą Kościoła, przez którego Bóg przemawiał i użył go w wielkim przebudzeniu w Massachusetts w 1734 roku, jedno z największych przebudzeń w Stanach Zjednoczonych, powiedział kiedyś tak: jeśli Bóg chce posłać swoje przebudzenie, doprowadza lud swój do takiego udręczenia własnymi grzechami, że nie mogą oni wytrzymać już dłużej, ale społecznie zaczynają wołać do Boga. To jest pewien warunek. To jest pewna prawidłowość. To jest pewne prawo duchowe. Kiedy Bóg widzi cierpienie, widzi ten grzech, widzi, słyszy wołanie, słyszy krzyk ludu swojego i potem nagle mówi: zstąpiłem przy to. Bóg przechadza się między ludźmi. Dla nas dzisiaj to brzmi jak baśnie, bo w naszym życiu, w naszym krótkim życiu, w naszym doświadczeniu nie widzieliśmy takich rzeczy. Ale to nie znaczy, że one nie są prawdą. Nie możemy przykładać miary naszego doświadczenia do tego, co Bóg czyni w historii człowieka. To, że ja tego nie doświadczyłem, to nie znaczy, że to się nie działo. To jest błąd, jeśli tak myślimy. Czy zdajemy sobie sprawę, że było kiedyś pokolenie, które przeszło suchą stopą przez Morze Czerwone? Czy zdajemy sobie sprawę, że było takie pokolenie, które oglądały plagi egipskie? Było pokolenie, które oglądało wodę, która wypłynęła ze skały, które oglądało mannę, które pojawiało się na polu, które oglądało wielkie, wielkie dzieła Boże. Czy zdajemy sobie sprawę, że było takie pokolenie, które oglądało Boga w ciele? Byli ludzie, którzy jedli z Nim przy stole, którzy przez 3 lata przysłuchiwali się Jego słowom. Byli tacy ludzie. Oni zostawili nam swoje świadectwo. I również w dzisiejszych nowożytnych czasach wielkie rzeczy się działy. A więc krzyk ludu Bożego, objawienie Boga, szczególna Jego obecność. Za czasów Egiptu i wyjścia z Egiptu był to obłok w dzień i słup ognia w nocy. To były wielkie czasy. Ale przyjrzyjmy się na chwileczkę jeszcze drugiemu wydarzeniu w historii biblijnej, niewola babilońska. I tam ten sam cykl. Najpierw wołanie ludu Bożego, a potem Bóg się objawia. Jak wiemy, Izrael się sprzeniewierzył i upodobnił się do świata, do okolicznych narodów. Zaczął czcić to, co czcili oni. To była ta ówczesna nowoczesność. Ponieważ inni naokoło robili to samo, my też chcemy mieć bogów. Dzisiaj mamy innych, bardziej wyrafinowanych bogów, bardziej nowoczesnych. Ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. My wiemy dobrze, co to jest, czy kto to jest. Tak samo było i wtedy. I z powodu tych bóstw i tego bałwochwalstwa i z tego sprzeniewierzenia się Izraela Bogu, Bóg najpierw posyła proroków, a ponieważ ich nie słuchali, skazani zostali na wygnanie ze swojego kraju na całe 70 lat. Jerozolima została zniszczona, mury zburzone, świątynia spalona. Największa świętość nad świętościami Izraela została zniszczona. 70 długich lat gnicia w niewoli wśród bogów Babilonu. I tam również oni nauczyli się czcić obcych bogów, będąc w Jerozolimie. Ale byli również ludzie, którzy tęsknili za wybawieniem. Był Daniel, który wołał do Boga. Był Ezdrasz, był Nechemiasz. Jeremiasz kiedyś prorokował, że po 70 latach wrócą z powrotem do Jerozolimy. I tam, kiedy wołali, stało się coś wielkiego. I teraz cytuję z Jeremiasza 29, 12 werset do 14, 29 rozdział Jeremiasza. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modlitwy, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los, zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem. To jest obietnica również i dla nas. Jeśli będziemy szukać, jeśli się ukorzymy przed Bogiem, jeśli będziemy szukać Boga z całego serca naszego, tak jak dzisiaj ludzie z całego serca szukają wielu różnych rzeczy, jeśli Jego samego będziemy szukać, On się nam objawi. To jest Jego obietnica. W jakiś tylko sobie znany sposób. On wie, jak to zrobić najlepiej. I w wyniku tego wołania działy się wielkie rzeczy. Nastąpiła wielka odnowa narodu izraelskiego. Prorok Daniel w 10 rozdziale, 5 wersecie ogląda Boga. W wyniku tego wołania narodowego, gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. A potem w tym samym rozdziale, w 12 wersecie, jest powiedziane tak. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Bóg przychodzi do człowieka. Objawia się człowiekowi. To jest część historii, o której w naszych świeckich podręcznikach niewiele się wspomina. To, co się stało z Izraelem wtedy, to jest cudowne. Powrót z niewoli nastąpił niedługo potem. Musieli iść przez 2000 kilometrów na piechotę. Szli 4 miesiące. Dotarli do Jerozolimy. Odbudowali świątynię, odbudowali mury. To były chwalebne dni Kościoła na ziemi. O którym powiedział psalmista w 126 psalmie: byliśmy jak we śnie. Nasze usta były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Czy wierzymy w to, że Bóg może dokonać jeszcze wielkich rzeczy również w naszym mieście, również w naszym kraju, pomimo tego, co widzimy? W wyniku głodu i wołania Bożego ludu i w wyniku tego, co Bóg potem uczyni, w jaki sposób się nam objawi. I wreszcie trzeci incydent w historii, czy wielkie wydarzenie w historii biblijnej, które bym nazwał pragnienie i modlitwa Jezusa. Jak wiemy, potem po wielu set latach od tego wydarzenia, kiedy wrócił Izrael do do Jerozolim, do Izraela. Naród się skorumpował. Jak wiemy, że zaczęli tworzyć swoje własne prawa, swoje własne obrzędy, z którymi walczył Jezus Chrystus. Mówił, głosicie nauki ludzkie, a wasze serce daleko jest ode mnie. Pan Jezus płakał nad tym, co się działo w Izraelu. Płakał nad Jerozolimem. Powiedział, ileż to razy próbowałem zebrać was, jak kokosz pod skrzydła swoje, ale nie chcieliście. Powiedział, oto wam dom wasz pusty zostanie. Miał na myśli, za 40 lat miała nadejść armia rzymska i zrównać z ziemią Jerozolimę i wygnać naród żydowski z Palestyny na 2000 lat. Ale w tym wszystkim Jezus wołał o swój naród. I nie tylko naród, ale o cały świat. Powiedział w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, 49 wersecie. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Ten werset daje nam wgląd w serce Jezusa. Jakie było Jego pragnienie? Jezus miał różne pragnienia, ale to było jedno z nich. O, jakżebym pragnął, aby już płonął. Mówił to o Duchu Świętym, który niedługo miał zstąpić. Bóg miał przyjść, na nowo się objawić. Bóg już przyszedł w ciele, ale teraz miał przyjść przez Ducha Świętego. W taki sposób, że miał to być jak pożar stepu. I stało się. To ciekawe, grupka zastraszonych uczniów za zaryglowanymi drzwiami, zalęknionych rybaków. Cóż oni mogli zrobić? Oni sami jeszcze niewiele rozumieli. Ale potem stała się rzecz niesłychana w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy Duch Święty zstąpił na tą gromadę ludzi, 120 ludzi, naśladowców Jezusa, nastąpiła w nich wielka przemiana. Z tchórzliwych ludzi stali się jak lwy. Kiedy zaczęli głosić, ludzie zaczęli nawracać się tysiącami. Skąd ta przemiana? Czy zorganizowali warsztaty psychologiczne o asertywności, że teraz będziemy silni, mocni? Nie. Człowiek jest bezradny, bezsilny. Beze mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Jezus Chrystus. Duch Święty zstąpił, Bóg przyszedł. Dopiero rzeczy zaczęły się dziać. My przyzwyczailiśmy się, że Duch Święty działa słabo. Nawróceń jest niewiele. Ludzie nie pokutują, są samozadowoleni z siebie. Ale kiedy przychodzi Bóg, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Ten rozrost chrześcijaństwa był nieprawdopodobny. Sięgnął do granic całego ówczesnego świata. Ci ludzie byli wszędzie. Na targowiskach, wśród sług, wśród niewolników, na arenach, w armii rzymskiej nawet, na dworze cesarskim nawet. Byli wszędzie. Byli wszędzie. I na koniec już chciałbym to zastosować jeszcze, czy przytoczyć jeden przykład z nowożytnej historii. Tych przykładów jest bardzo wiele, ale chciałem przytoczyć przykład z archipelagu na północ od Szkocji. Nazywają się Hebrydy. I tam działy się przedziwne rzeczy jeszcze w XX wieku. W roku 1939, kiedy zaczynała się II wojna światowa, w 1949, jak również w latach 50. Pędzony wielką ciekawością razem z moim kolegą ze studiów, kiedyś pojechaliśmy tam około 35 lat temu, żeby zobaczyć, czy coś w ogóle zostało z tego, co się tam kiedyś działo. Jakieś ślady Boga na tych wyspach. Okazuje się, że ludzie wołali tam przez długie lata. Długie lata na Hebrydach, a zwłaszcza takie dwie niewidome kobiety w jednej z wiosek. I oto pewnego dnia Bóg przyszedł. Jak to mówili, świadkowie. Jak to mówił też Duncan Campbell, który był głównym kaznodzieją w tym przebudzeniu, powiedział, kiedy wstaliśmy z kolan tego dnia i wyszliśmy na zewnątrz, oto ogień przeszedł przez całą okolicę. Nie wiem, co miał dokładnie na myśli, ale tak to wyraził. Bóg przeszedł przez te wsie i miasteczka tych wysep, zwłaszcza wyspę Luis, tą największą. I teraz przytoczę świadków na koniec, którzy tak opowiadają. Wyróżniającą się cechą przebudzenia roku 1949 była obecność Boża. Można było ją odczuć wszędzie. Nawet dzieci ją wyczuwały. Była to uwolniona moc Boża. Ludzie klękali wszędzie. Anin Matkinon mówi, czułam, jakby Duch Pański przebywał w powietrzu, którym oddychaliśmy. I było to po prostu wspaniałe. Atmosfera panowała nie tylko w kościele, ale wszędzie. Niewierzący mężczyzna kiedyś powiedział, nie muszę iść na spotkanie, żeby dowiedzieć się, że w wiosce dzieje się coś nadnaturalnego. Ja czuję to w moim domu. Bóg był w domach, mówi autor książki o tym przebudzeniu. Bóg przemawiał do ludzi w ich codziennej pracy. Świadomość boskości była wszędzie. Mary mówi, że idąc drogą była świadoma, że miejsce, na którym stanęła, jest ziemią świętą. Donald MacPhail opowiada o obecności pańskiej przekonującej go o grzechu, gdy był na polu, pasąc owce. Chelsea Magee twierdzi, Bóg był wszędzie, nawet w atmosferze wokół nas. Czy ludzie byli pobożni, czy bezbożni, wiedzieli, że Bóg jest obecny. Poczucie Bożej obecności było wszędzie, na ulicach, w sklepach, w szkołach, gdziekolwiek ludzie się zbierali. Przebudzenie było tematem rozmowy. Pewnego razu kilku mężczyzn wracało do domu o wczesnych godzinach rannych. Instynktownie zdjęli czapki i stali w ciemnościach w obecności Pańskiej. A jeden z nich powiedział cicho, moi bracia, Bóg jest wszędzie. To jest nieprawdopodobne zjawisko. Kiedy przyjeżdżali dziennikarze na te wyspy, pamiętam te opowieści i to dziennikarka z tamtejszego radia nawrócona opowiadała nam, że kiedy ludzie z zewnątrz przyjeżdżali i tenże dziennikarz, który chciał opisać w szkockiej gazecie, co tam się dzieje, kiedy znalazł się w porcie Stornoway, tej głównej miejscowości, stolicy tego archipelagu, musiał uklęknąć. Tak silna była obecność Boża. A to był człowiek niewierzący. I tam, w tym porcie się nawrócił. To są tego typu zjawiska, o których troszeczkę tylko słyszeliśmy czy doznawaliśmy w naszym życiu. Mógłbym cytować wiele. Mam nadzieję, że te opisy wzbudzają nas tęsknotę. Tęsknotę, o której mówił psalmista w 63. psalmie, pierwszym wersecie i dalej. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak, ziemia jest zeschła. Zeschła jest gleba serc naszych i naszego społeczeństwa i naszych kościołów. Nie ma wody, jest mało wody duchowej. Potem ten psalmista mówi, lepsza jest łaska Twoja niż życie. Cóż z tego, że żyję, ale nie oglądam Bożej łaski? Czy warto jest żyć, nigdy nie spotkając się z Bogiem, nigdy nie oglądając w naszym życiu dzieł Bożych, to marne jest życie. Dlatego to powinno zmobilizować nas do takiego wołania, jak tutaj psalmista. Ludzie, którzy przyzwyczaili się, czy Kościół, który się przyzwyczaił do służby bez Ducha Świętego, można przyrównać do orania pola, siania ziarna bez deszczu. Wychodzimy dzień w dzień, oramy. Dzień w dzień siejemy. Ale nawet nie myślimy, że może spać deszcz. Po prostu pracujemy, służymy, działamy, organizujemy to czy tamto. Chociaż to są dobre rzeczy. Ale bez deszczu nie ma Bożego życia. Tak naprawdę nic się nie dzieje, nic duchowego się nie stanie. Człowiek niewierzący myśli, że jest normalny, ale bez Ducha Świętego jest martwy duchowo. Nie ma wody życia. Tak samo Kościół, który przyzwyczaja się do martwoty, przyzwyczaja się do martwoty społeczności, społeczeństwa wokoło i również do martwoty w Kościele i zaczyna spać, to jest właśnie takim Kościołem bez wody życia. Niedobrze, gdybyśmy się przyzwyczaili do tego. Oby Duch Boży stąpił, oby deszcz Boży przyszedł, tak jak mówi Ozeasz, przyjdę do was jak deszcz, jak późny deszcz jesienny, który zrasza ziemię. I na koniec zacytuję taką pieśń, którą znajduję w śpiewniku Pielgrzyma, w Głosie Wiary nie znalazłem. Stara reformacyjna polska pieśń, która mówi o tej tęsknocie, której wszystkim nam gorąco życzę. Jezu ma radości, duszy mej miłości. Drogi Jezu mój, kiedyż, Panie, tęsknić już przestanę. Głos usłyszę Twój. Oblubieńcem Tyś jest mym. Nic milszego ponad Ciebie nie znam tu, ni w niebie. Powstańmy do modlitwy.